między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami.
Kuba Niziński.
Bartek Biziak.
Wakacyjny program, jeszcze wakacyjny, jeszcze wakacje, ale
połowa wakacji, Kuba.
Ostatnia.
Chociaż prosta. Nie dla wszystkich.
No tak to jest czasami, że te wakacje nie są tak długie, jakbyśmy chcieli, ale mieszkając w Małopolsce, ja myślę, że każdy moment można wykorzystać, żeby sobie zrobić krótkie wakacje, zwłaszcza jak teraz mamy pewną kumulację. Kumulację dni wolnych. Tak jest, więc taki długi weekend kolejny nam się robi, więc myślę, że Małopolska jest jak najbardziej miejscem, gdzie nie będziemy się nudzić. No i my właśnie dzisiaj taki kolejny program, o którym będziemy mówić właśnie też o naszym regionie.
No właśnie, kiedy ostatnio byłeś w górach, w małopolskich górach, w którymś z pasm górskich, tych wyższych. Kiedy byłeś na szlaku w Tatrach konkretnie?
Jeżeli, nie wiem, czy szlak o Wielkiej Krokwi tam
no
jest
właśnie,
prowadzony.
No właśnie, Wielka Krokiew się nie liczy.
Nie liczy się, no to nie byłem. To byłem bardzo dawno. Okay. Ale słuchajcie, ale to jest, ja już tutaj mówię w liczbie mnogiej, dlatego że zaraz przedstawimy naszego gościa. Ja mam trochę z Tatrami po naszej stronie pewien problem związany z ilością turystów, ale pewnie też dlatego, że ja nie znam po prostu tych miejsc i też jakbym się wybierał w Tatry, to szedłbym tymi utartymi szlakami, gdzie tłumy pędzą.
Dobrze, to myślę, że dzisiaj dla ciebie będziemy mieli też pewne pomysły i propozycje, a o te pomysły wypytamy Maję Sindalską, przewodniczkę tatrzańską. Witaj, Maju.
Dzień dobry, witajcie.
Powiedziałem o tej ilości ludzi na szlakach.
Tłumy? O tym też dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać.
Tłumy?
Właśnie.
Tak, udało mi się wyrwać z tego młyna.
Polska część Tatr, słowacka część Tatr. Maja, ty jesteś znana słuchaczom Radia Kraków, tym szczególnie wiernym, którzy program Między Biegunami słuchają co tydzień, z takiego programu gdzieś tam pandemicznego jeszcze, kiedy po łączach internetowych podpytywaliśmy cię, jak to było zmienić pracę w branży IT na pracę w Tatrach, czyli jak w twoim przypadku zostałaś przewodniczką tatrzańską? Trzymasz się tego postanowienia?
Tak jest. Trzymam się twardo i na razie nie przewiduję zmian.
Czyli w IT nie dorabiasz?
Nie dorabiam.
Słuchaj, ciężko jest w turystyce jako przewodnik tak pracować na pełny etat?
Ciężko jest pod względem fizycznym na pewno, bo jednak jest to praca bardzo męcząca. Ale jeżeli chodzi o nawet psychikę, no to my jesteśmy praktycznie cały czas na wakacjach, także jest to bardzo przyjemna praca i mogłabym tylko ją polecać.
Maja, gdybyś mogła przypomnieć tę swoją historię, bo my oczywiście tutaj na stronie internetowej... Tak jest, na stronie internetowej podepniemy także ten program sprzed tych dobrych kilkunastu miesięcy, żeby przypomnieć, ale gdybyś przypomniała swoją historię, pracowałaś w IT i powiedziałaś któregoś dnia dziękuję?
Tak jest, 13 lat spędziłam w IT, jestem programistą z wykształcenia, no i któregoś dnia zaszokowałam wszystkich i powiedziałam, że ja jadę w górę. No i rzuciłam i pojechałam. Także nie pracuję już od, chyba z 6 lat. Mniej więcej 6 lat już nie pracuję w IT i na razie nie przewiduję powrotu, chociaż trzeba też mieć świadomość, że IT się codziennie zmienia i tutaj już mam ogromne braki. Jeżeli bym chciała wrócić, to czeka mnie dużo nauk.
No właśnie, czy kontrolujesz sytuację, co się dzieje w IT?
Kontroluję, tam sobie liczę, ile już wersji mojej Javy ukochanej wyszło i codziennie tak się przerażam, bo to ten licznik bije w nieustraszonym jakby takim tempie. No, to jest nie do zatrzymania i zaczynam się martwić, czy jeszcze jest możliwy w ogóle powrót. Ale na razie o tym nie myślę, także jest mi w górach dobrze i tutaj na razie zostaję.
No dobrze, wspominasz o tym liczniku, który bije z tymi aktualizacjami softu, na którym pracowałaś, ale bije też twój licznik, jeśli chodzi o wejścia na kolejne tatrzańskie szczyty i nie tylko tatrzańskie, bo w górach bywasz także w innych pasmach górskich. Natomiast ja tu specjalnie Kubę troszeczkę tak wypuściłem, kiedy ostatnio był na szlaku, bo rzeczywiście dzisiaj naszych słuchaczy, oprócz tego, że chcielibyśmy z tobą porozmawiać o tym, co się dzieje w Tatrach, jak wygląda teraz turystyka, jak po pandemii wróciliśmy też do aktywności fizycznej. W ogóle jak zachowujemy się jako turyści na szlaku, to też na pewno będziemy chcieli cię o pewne propozycje wycieczek o różnej skali trudności podpytać, żeby to być może była też taka inspiracja, bo ja myślę, że takich osób jak Kuba, zresztą ja też, umówmy się, no byłem gdzieś tam zimą na jakimś niższym szczycie, ale tak to jest z dziećmi, jak wybiera się na takie bardziej spacery niż wysokogórskie wędrówki. Natomiast, no właśnie, ty prowadzisz turystów jako przewodniczka, prowadzisz szkolenia, szczególnie w zimie, w Tatrach. Na co najczęściej turyści decydują się, żeby wybrać się z przewodnikiem?
Tutaj mi się od razu kojarzy ten licznik wersji Javy, to chyba mój licznik szybciej biegnie, jeżeli chodzi o rysy. I na pewno jest to szczyt najbardziej popularny, jeśli chodzi o wyjścia z przewodnikiem, bo jest to jednak z polskiej strony szczyt trudny. Z drugiej strony wymaga pewnej logistyki, żeby spędzić tę wycieczkę właśnie w takich w miarę przyjemnych jeszcze okolicznościach, czyli nie w tym tłumie najgorszym. I z drugiej strony, od strony Słowacji, to wyjście może nie jest takie bardzo trudne. Tam są utrudnienia pewne, ale jeszcze turyści się obawiają, że jednak jest to zagranica, jednak jest to dla nich kraj nieznany. Nie znają się na przepisach, jakie tam obowiązują i wolą sobie pójść na spokojnie z przewodnikiem. Także myślę, że rysy tutaj królują. Numer dwa będzie to Orla Perć. Tam się jednak turyści boją po prostu iść sami.
Ale to może tutaj zatrzymamy się, postawimy przy tej Orlej Perci przynajmniej przecinek albo kropeczkę nawet i do niej sobie za chwilkę wrócimy. Natomiast podpytamy cię właśnie o te różnice, bo zaczęliśmy też polska część Tatr, słowacka część Tatr. No jednak różnice pewne są, chociażby też w zakresie ruchu turystycznego i udostępnienia gór dla turystów. Bo na Słowacji te szlaki nie są otwarte przez cały rok, dostępne dla wszystkich o każdej porze dnia i nocy, tylko ograniczenia pewne są. Czym się różnią i co turyści powinni wiedzieć, wybierając się na Słowację, żeby potem nie być zaskoczonym, no chociażby w sytuacji jakiejś podbramkowej, kiedy trzeba wybrać numer alarmowy, albo nie daj Boże gdzieś skręcimy nogę lub coś nam się stanie na szlaku.
Tak, tak, tych różnic odrobina jest. Możemy w sumie uznać, że Tatry to są Tatry i zarówno polski park TPN i słowacki TANAP to jest jedność, bo jednak te granice tam są niewidoczne, ale przepisy już są różne. No i taki podstawowy, bardzo widoczny przepis to jest właśnie to zamykanie gór na zimę. Słowacy tutaj od 1 listopada do 15 czerwca zamykają nam Tatry od wysokości schronisk w górę, również chatę pod rysami. Jest to schronisko, ale do niego już nie możemy dojść. No i tutaj można się mocno zdziwić, że wybieramy się na wycieczkę, gdzie jest jeszcze w listopadzie całkiem fajna pogoda. Nie ma jeszcze śniegu czasami, a tutaj już wszędzie znaki, że jednak zakaz wstępu i iść dalej nie możemy. Druga taka zasadnicza różnica jest to wprowadzanie psów i niektórzy się też dziwią, że idą na wycieczkę u nas, na przykład w Tatry Polskie, na Wołowiec czy gdzieś tam na grań graniczną i widzą psa. Jest to zupełnie normalne, ponieważ od strony słowackiej można wejść z psem. Jest to w tym momencie jeszcze dozwolone. Mówię jeszcze, bo tam już były takie zakusy, żeby to zmienić. Jednak taka tendencja ogólnoświatowa jest, żeby psów do parków narodowych nie wpuszczać. Tu Słowacja, można by nawet powiedzieć, że jest takim niechlubnym wręcz wyjątkiem w tych przepisach, ale faktycznie możemy wędrować z psiakiem, ten pies powinien być jednak na smyczy, to jest takie dosyć istotne, bo może kogoś też nawet przestraszyć, ten ktoś mógłby spaść w przepaść, więc oszczędźmy tego innym turystom i trzymajmy psy na smyczy. I to są chyba takie główne dwa przepisy, które się mocno różnią. Poza tym pozostałe są takie jak w parkach narodowych, czyli te podstawy, no nie ma koszy na śmieci, nie wolno schodzić ze szlaków, nie wolno nic zbierać, czy wynosić z parku. Tam bardziej mamy rozwiniętą sieć takich cyklostrad, czyli dróg rowerowych. W Tatrach można sobie fajnie pojeździć na rowerze. Jest więcej dojazdów do schronisk asfaltowych, czy też w ogóle dolinami są poprowadzone drogi asfaltowe, więc jest duży komfort jazdy i wiele osób wybiera się tam na wycieczki rowerowe. No trzeba pamiętać, że Słowacy uwielbiają rowery, chyba tuż po hokeju. To jest ich taki sport narodowy.
Mają Petera Sagana, więc trudno się dziwić.
Także tam wszędzie.
Jeden Sagan wiosny nie czynił, ale uczynił.
Także wszędzie Słowacy jeżdżą na rowerze, gdzie się tylko da. Mają piękne ścieżki wokół Tatr, czy w Tatrach. I też nie dziwmy się, że oni wszędzie na tych drogach będą nam gdzieś się pojawiać. Bądźmy ostrożni, jeżdżąc tam autem. To są takie chyba różnice główne. U nas też płacimy za wstęp do parku. W Słowacji póki co jeszcze nie płacimy, chociaż już tam poszedł taki pilot, zdaje się w zeszłym roku, że powstały bilety wstępu, więc być może i Słowacja dąży do tego, żeby te bilety wprowadzić. Na razie jeszcze one nie obowiązują, także nie trzeba ich kupować. Zresztą chyba jest to w tym momencie nawet tak niepromowane, więc nie wiem, co z tym się dalej stanie. I bardzo ważna dla wszystkich turystów taka zasada, że w Polsce nie musimy wykupować dodatkowego ubezpieczenia. Mamy zapewnione ratownictwo górskie w ramach naszego ubezpieczenia w NFZ. Oczywiście, kto nie jest ubezpieczony w NFZ, no to już musi dokupić sobie polisę prywatną, ale w Słowacji nie ma czegoś takiego, że to jest jakby na kartę EKUS, czy takie państwowe ratownictwo. Tam ratownictwo jest prywatne i musimy wiedzieć, że gdziekolwiek nie staniemy nogą na Słowacji, już tego ratownictwa darmowego górskiego nie mamy i trzeba sobie kupić polisę ubezpieczeniową na poszukiwania i ratownictwo w górach. Nawet jeśli wędrujemy granią, czyli szlakiem granicznym, na przykład wybieramy się na Świnicę, naszą niby polską, ona jest tak naprawdę na granicy położona, czy Rysy, również to jest szczyt graniczny, granie Czerwonych Wierchów, czy Wołowca, to wszystko już zahacza o Słowację i tam trzeba być dodatkowo ubezpieczonym. Są te ubezpieczenia dosyć tanie, także nie ma co nawet się zastanawiać, tylko trzeba je kupować. Koszt takiego ubezpieczenia polsko-słowackiego to 2,50 mniej więcej, sama Słowacja około 5-7 zł, także nie oszczędzajmy na tym, bo to jest bardzo istotne. Gdybyśmy musieli na przykład zapłacić za akcję 40 tysięcy złotych.
No tak, my zresztą zawsze w programie Między Biegunami namawiamy do ubezpieczania się w podróży, bo to jest jakby, może być kluczowy, może nam oszczędzić dużo stresu, nie tylko na Słowacji, ale jeżdżąc w Alpy i w inne miejsca, nawet Polski, to ubezpieczenie jest bardzo ważne.
Program Między Biegunami dzisiaj na tatrzańskich szlakach. Naszą przewodniczką Maja Sindalska. Maju, przed momentem wspominałaś o istocie ubezpieczenia turystycznego, szczególnie jeżeli wybieramy się na szlaki turystyczne po stronie słowackiej, ale nie tylko, bo część szczytów tak naprawdę leży na pograniczu polsko-słowackim. Wspominałaś chociażby Rysy, ten najwyższy nasz szczyt, chociaż nie w całości położony po polskiej stronie granicy jako cały szczyt tatrzański, więc o tym ubezpieczeniu, drodzy Państwo, pamiętajmy. Natomiast ja Cię chciałem jeszcze zapytać, czy jest coś istotnego, na co zwracać uwagę, wykupując to ubezpieczenie, na przykład jakaś opcja, żeby obejmowało ono góry wysokie, czy też wycieczki powyżej pewnej wysokości, bo być może nie każde ubezpieczenie jednak obejmuje wyjścia takie tatrzańskie powyżej na przykład 2000 metrów.
Tak, na pewno trzeba pisać, na pewno trzeba czytać ogólne warunki ubezpieczenia i pamiętam w jednej z firm jeszcze parę lat temu był taki zapis, że ono działa tylko do wysokości 2500 metrów nad poziomem morza, a na przykład już Rysy po stronie słowackiej mają tych metrów 2503, więc też trzeba o tym gdzieś tam pamiętać i sprawdzać te warunki. Dodatkowo, jeżeli jest zima, czy nawet lato, bardzo często w tych pismach jest zaznaczenie, czy można używać sprzętu. Czyli na przykład ubezpieczenie obejmuje sprzęt dodatkowy, którym są raki, a raki jednak takim sprzętem dosyć podstawowym są. No i teraz pytanie, czy taki ubezpieczyciel nie przyczepi się do tego, że mieliśmy raczki. Raczki chociażby teraz w tym momencie, idąc na Rysy, jeszcze zakładamy raczki, ponieważ tam dookoła chaty pod Rysami leży jeszcze śnieg. My się śmiejemy, że już mamy Rysy, gleczer, lodowiec nam się robi, ale faktycznie nie wytapia się już ten śnieg, także za chwilę go w ogóle nie będzie. Czytajmy te warunki umowy, co my tam w ogóle mamy w tej polisie, czy mamy ograniczenia właśnie głównie na ten sprzęt. Też pamiętajmy, że już te Rysy po stronie słowackiej, ten wierzchołek, na który chętnie chodzimy, ten wyższy, czy on jest objęty ubezpieczeniem, bo jeżeli coś sobie zrobimy na nim, a okazuje się, że on jest poza szlakiem, bo szlak przebiega przez ten niższy wierzchołek, no to już nie mamy polisy na poza szlaki, czyli te tereny dzikie. Także warto czytać na pewno ogólne warunki ubezpieczenia.
To są szczegóły, ale mogą się okazać bardzo...
Tak, to są takie bardzo maleńkie detale, ale chociażby użycie sprzętu może być to, ląża do Via Ferraty, której używamy na Orlej Perci. I już tutaj ubezpieczyciel może nam robić problemy. Także czytajmy te warunki, a najlepiej, najbezpieczniej idźmy do agenta, żeby nam doradził, które ubezpieczenie wybrać na daną wycieczkę. On nas dopyta, co będziemy robić, gdzie idziemy, z kim, jak i tak dalej. I będzie bezpiecznie.
Dobra, jesteśmy przygotowani pod względem ubezpieczenia, natomiast ostatnie dni, ostatnie tygodnie pokazywały nam, jak zmienna oczywiście w lecie potrafi być pogoda. W górach to już nie mówię, bo ona zmienia się często jak w kalejdoskopie, ale mamy dni z bardzo wysokimi temperaturami, powyżej 30 stopni Celsjusza. Są dni, kiedy jest chłodniej, natomiast w górach też przebywamy bardzo często w terenie odsłoniętym i jesteśmy na to działanie słońca jeszcze mocniej narażeni. Jak przygotować się, jeżeli nie chodzimy w góry regularnie? Nie mamy tego doświadczenia, ale postanowiliśmy po prostu weekend spędzić czy kilka dni w Tatrach na szlaku. Jak przygotować się od strony sprzętowej, ale też właśnie tej takiej, żeby zabezpieczyć swoją skórę do wyjścia w góry?
Tak, upał jest dużym problemem i często myślimy, że w lesie się schowamy przed słońcem, a tak naprawdę w lesie też jest duszno, bo tam nie mamy wiatru. Wychodzimy potem z lasu w piętro kosodrzewiny czy już hali i tam grzeje nas słońce mocno, więc jeżeli jest faktycznie taki gorący dzień, ja zalecam wszystkim, żeby wybierać albo podejścia wzdłuż potoku, który fajnie chłodzi, ewentualnie ścianami północnymi, czyli tak jak na przykład rysy od strony północnej, tej polskiej, one będą większość dnia w cieniu i to na pewno da nam dużo ochłody. Druga rzecz, na pewno zabierajmy bardzo dużo picia. Niektórzy myślą, że buteleczka półlitrowa im wystarczy. No nie, moi drodzy, tutaj czasami 3 litry trzeba wziąć tego picia. Nie wszędzie możemy dopełnić tę butelkę, bo czasem mamy takie źródełka na szlaku. Trzeba wiedzieć, na których szlakach one są. Czy ta woda jest pitna? Ja od razu uprzedzam, żeby nie nabierać wody z potoku. No niestety nie wiemy, co tam wyżej w tym potoku mogło paść na przykład i co wypijemy. Także nie pijmy wody z potoku, chyba że już walczymy o życie, bo możemy się srogo zatruć. Pijmy wodę ze źródeł wypływającą spod ziemi, tam wiemy, że nie ma zwierząt za bardzo, więc nic się nam nie stanie. Też tutaj TPN udostępnił takie zdroje jakby na wejściach niektórych szlaków. Możemy sobie też napełnić butelki wodą, ale to już jest na dole w Zakopanem, także w środku gór bardzo ciężko o wodę, chyba że jest schronisko, no to wiadomo, możemy ją dokupić, co nie będzie na pewno tanie, ale ratuje życie. Nie pijmy wody z kranu w chacie pod rysami, ta woda jest niepitna, także przestrzegam.
Czyż też był obieg zamknięty?
Tam
zdradziłem, widzę tajemnicę chaty pod rysami.
Tam jest problem z wodą. No, kto był pod rysami od strony słowackiej, to wie, jak wygląda tam też toaleta i co się dzieje z tym wszystkim, co zostawiamy w tej toalecie, także tam jest faktycznie dosyć osobliwe miejsce, jeżeli chodzi o higienę. Na pewno dużym takim jeszcze zaniedbaniem u nas jest brak użycia kremu do opalania. No niestety słońce w górach nas pali, parzy wręcz. Jesteśmy wyżej, jesteśmy mocno na nie wystawieni. Tak, i to słońce, nawet jak są lekkie chmury, to ono potrafi nas bardzo poparzyć. I tutaj przede wszystkim wszyscy zapominają o karku. No to jest takie już notoryczne, nawet na moich wycieczkach. Ja proszę wszystkich, smarujcie się, no i często...
Że twarz,
tak? Nie chcę być tendencyjna, ale panowie zwykle mają problem z różnymi takimi maziami na swoim ciele, nie lubią tego. No ja zawsze proszę, żeby chociaż dla mnie to zrobili i się posmarowali. No i potem okazuje się, że tak, zapomnieli się posmarować na karku, zapomnieli, że są łysi i że jednak głowę też trzeba posmarować. Także wracają, no słuchajcie, czasem bordowi z tych wycieczek i potem cierpią, już abstrahując od tego, że to jest niezdrowe, no niestety rak skóry nie śpi.
Inna sprawa, że od udaru takiego cieplnego też dzieli nas niewielka, cienka linia.
Tak, tak, bo to słuchajcie, potem już co się dzieje, pokazują się bąble na ciele i lądujemy w szpitalu tak naprawdę z objawami udaru. Dużym też problemem są zawroty głowy. Jeżeli ktoś nie napije się odpowiednio, zgrzeje się mocno, idziemy jeszcze pod górę, no męczymy się w tych górach, można dostać takiego zawrotu głowy, słuchajcie, że się upada i może nawet nie mdleje, ale gdzieś traci się tę równowagę i w terenie trudnym jest to bardzo niebezpieczne. Można spaść w przepaść. Także pilnujmy tego. Pijmy częściej, mniej, czyli nie wypijajmy na raz pół butelki wody, bo po prostu to oddamy. Nie jesteśmy w stanie przyswoić takiej ilości wody wypitej na raz, ale pijmy częściej, ale po 3-4 łyki. Czyli tak regularnie, co 10-15 minut się nawadniajmy, żeby cały czas ta woda do organizmu była wchłaniana, bo my się cały czas pocimy, także dużo tej wody nam idzie.
Maja, mówimy o tych przygotowaniach, to Bartek właśnie wszedł w ten temat. Sierpień, wydaje się, że jest lato i też słyszymy w przekazach medialnych o ubraniu turystów w Tatrach, o tych klapkach już przesłynnych. Coś się zmienia w tej kwestii i co powinniśmy zabrać w takim sierpniu, bo tak jak powiedzieliśmy, pogoda jest bardzo zmienna.
Tak, w górach pogoda potrafi się w 15 minut tak naprawdę zmienić i najpierw mamy piękne, błękitne niebo, a za chwilę przychodzą chmury, z których rozpętuje się piekło w postaci burzy z gradem często i zmienia się zupełnie temperatura. Także na pewno, co obserwuję, to ludzie są znacznie lepiej przygotowani dzisiaj w góry niż dawniej. To jest naprawdę widoczne. Jednak tutaj ta wiedza, którą można już znaleźć wszędzie praktycznie w mediach, jest dostępna, jest używana i faktycznie turyści bardzo często już mają fajne buty z tą podeszwą, taką z bieżnikiem, który się nie ślizga na skałach czy na mokrej skale, co ważniejsze. Oczywiście zdarzają się jeszcze wyjątki w postaci klapków, sandałków i jakichś adidasków, gdzie te adidaski no najśmieszniej zawsze wyglądają na śniegu, może już w sierpniu nas to nie dotyczy, ale początek lata to zawsze jest tragedia tych ludzi w adidasach, bo tam się ślizgają, spadają, łapią za kosówki, no wyczyniają cyrki po prostu na tym śniegu, a wiedzmy, że takie poślizgnięcie się i polecenie faktycznie po zboczu stromym może się wiązać z wpadnięciem w skały i niestety rozbiciem się głowy przede wszystkim lub strąceniem innych turystów, to też jest niebezpieczne. Często turyści się z tego cieszą, że zjeżdżają tam gdzieś, bo upadli i to jest takie śmieszne dla nich, że jadą, wiecie, jak stonka na plecach, po prostu machają nóżkami, rączkami, no ale na końcu mamy jednak skały i na to trzeba bardzo uważać.
Nie zawsze biorą pod uwagę, gdzie się mogą i o co zatrzymać.
Tak, właśnie brak troszeczkę, może już teraz nie jest problem z tymi klapkami, ale z tą wyobraźnią, jednak jeszcze tego nam brakuje, żeby przewidzieć, co się stanie, jeżeli się poślizgniemy.
Wiesz, ja słyszałem o takich historiach, że osoba kontuzjowana gdzieś wysoko na szlakach tatrzańskich, szczególnie tutaj na szlaku granicznym, specjalnie przeciągała się kilkadziesiąt metrów dalej, żeby być tylko po polskiej stronie, żeby topr ściągał ją ze szlaku, a nie horska zachrana służba, no bo wiadomo, z jakimi kosztami to się wiąże.
Tak, tak. No z tym też jest, to są już takie historie, że jak spadnę na słowacką stronę, to mnie przenieście na polską.
Słuchaj, Maja, bo
my się tak śmiejemy.
Mówimy o butach.
Ale tak jest, sprawy. Tak jest, faktycznie.
Mówimy o butach, ale tam naprawdę trzeba być przygotowanym na zimę.
Trzeba być przygotowanym na zimę.
Na każdą aurę, po prostu.
Może na początku lata i pod koniec lata, bo powiedzmy, że zwykle na początku września też spada śnieg, także pamiętajmy o tym, wybierając się na te wrześniowe wakacje, żeby jednak gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, że może przyjść mróz, może spaść śnieg i może się nam pozmieniać bardzo. Bardzo się warunki mogą pozmieniać w górach. W lecie głównie uważamy na burze, bo może śnieg rzadko się zdarza, chociaż pada śnieg i w lipcu, i w sierpniu, to jest zupełnie normalne w Tatrach, ale nie są to takie ilości, żebyśmy już musieli raków używać. Po prostu wtedy nie wychodzimy w góry. To raczej taką zasadę stosujemy, bo taka cieniutka warstwa śniegu to jest ani na raki, ani na raczki, ani na buta. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Trzeba by tak naprawdę się może liną asekurować, więc my zwyczajnie odpuszczamy i siedzimy sobie w domu i odpoczywamy. Ale uważajmy na te burze, bo jednak burza jest dosyć niebezpieczna. Po pierwsze, że można zostać rażonym piorunem. Po drugie, przychodzi dosyć nagle, no i największego pecha mamy, kiedy rozwija się nam nad głową, bo nie mamy wtedy ostrzeżenia. Czyli nie grzmi, nie mamy tego sygnału, że trzeba by już schodzić z grani. No i pierwszy piorun strzela w nas, to już jest taki naprawdę pech, ale no zdarza się to i na pewno trzeba na to uważać. Mamy dzisiaj prześwietne aplikacje pogodowe, możemy sprawdzać, czy te burze się rozwijają. Jeżeli się rozwijają na Babiej Górze, no to już możemy się domyślać, że i w Tatrach się mogą rozwinąć. Jeżeli się chmurzy, też obserwujmy niebo, jeżeli chmury rosną do góry, to jest bardzo ważne i osiągną pewną wysokość, po prostu będzie burza. To jest taka złota zasada tych burz konwekcyjnych. Ja bym tutaj, jeżeli chodzi o warunki, bo pytaliście, co w plecaku, na pewno dorzuciła kurtkę przeciwdeszczową, czy nawet taki foliowy płaszczyk. Słuchajcie, on ratuje życie. On jest świetny, bo nie przymaka. Oczywiście nie nadaje się na długie wędrówki, no bo się pocimy w nim, on w ogóle nie oddycha. Ale kurtka goreteksowa, tropik na plecach, to też jest ważne, żebyśmy nie mieli wszystkiego w środku mokrego, a szczególnie jak mamy dokumenty, na przykład dowód rejestracyjny samochodu, kluczyki, bo jeszcze dowód osobisty nie zmoknie, ale wiecie, no mamy i pieniądze, i telefony, i dużo innych rzeczy, powerbanki, które faktycznie mogą przemoknąć, się zniszczyć, no to weźmy też tropik na plecach. To jest taki ochraniacz nieprzemakalny. Niektórzy nawet używają worka na śmieci. To też zda jakby swój egzamin. Tak, tak. A na siebie właśnie bardzo lekkie to jest ten płaszczyk foliowy, czy właśnie kurtkę już taką bardziej profesjonalną, goreteksową. Chociaż one też mają swoje wady i zalety, no bo jeżeli idziemy w kurtce, to będziemy od bioder praktycznie mokrzy. Także te płaszczyki czasem są nawet lepsze niż te kurtki, ale niewygodnie się w takim płaszczyku wspina. No, jest on dosyć obszerny, taki szeleszczący, szeroki i przeszkadza. Jeszcze na wietrze tam przykleja się, także on jest dosyć taki problematyczny.
Radio Kraków, program Między biegunami. Maja Sindalska dzisiaj naszym gościem. Opowiadamy o Tatrach, opowiadamy o bezpieczeństwie w górach, ale przede wszystkim o Tatrach. Maja, czy Tatry są dla wszystkich?
Tatry są dla wszystkich. Ja bym powiedziała, że tak.
Że to nie jest tak, że trzeba mieć super ekstra kondycję jakąś. Wiadomo, że lepiej mieć niż jej nie mieć.
Oczywiście.
Jak to właśnie w takich przypadkach. Ale generalnie turyści, którzy nie są gdzieś tam zaprawieni w bojach, zwłaszcza z przewodnikiem, to nie jest rozwiązanie niemożliwe.
Ja tylko zaznaczę, że przewodnik za turystę nie wejdzie. On zrobi wszystko dookoła, ale siłę musi mieć już turysta sam z siebie. Jednak mamy bardzo zróżnicowane szlaki w Tatrach i też nie myślmy, że Tatry to są tylko strzeliste turnie podejścia po 1000-1500 metrów do góry, bo mamy przepiękne doliny i ja zachęcam, żeby te doliny zwiedzać. Tatry są też udostępnione dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz są też organizowane wyjścia nawet dla osób niesłyszących z tłumaczem języka migowego. Także myślę, że można powiedzieć, że Tatry są dla każdego i każdy znajdzie w nich coś dla siebie, tylko ważne jest, żeby ograniczała nas jednak nasza wyobraźnia i to myślenie, coś, czy ten szlak nadaje się dla nas, czyli żebyśmy dobierali sobie trudność trasy pod siebie i pod swoje możliwości.
To za chwilę jeszcze o te twoje propozycje takich tras o różnej skali trudności cię podpytamy. Natomiast ja jeszcze chciałem cię zapytać, jak wędrujesz po stronie słowackiej w Tatrach, po stronie polskiej, widzisz jakieś różnice w podejściu do turystyki górskiej Słowaków, Polaków, Czechów, którzy też często odwiedzają szczególnie słowackie Tatry? Jedni są może bardziej przyjaźnie nastawieni do innych, czy nie? Jak to teraz funkcjonuje?
Ja widzę...
O różnych historiach w Tatrach.
Tak, historia jest...
ostatnio.
To wiecie, można by już książkę chyba napisać, co tam się dzieje w tych Tatrach, ale na pewno od razu zaznaczę, że po obu stronach, zarówno w Polsce, jak i w Słowacji, zdarzą nam się jakieś historie, które nas szokują i... tak sprawią, że ta wycieczka nie będzie do końca bardzo fajna, bo takie wyjątki jakby w zachowaniu turystów zdarzają się, tak, zdarzają się wszędzie i tutaj nie mamy już na to większego wpływu. Ale jeżeli chodzi o turystykę, to ja zauważam, że Słowacy podchodzą znacznie radośniej do gór. Oni nie mają w sobie takiego celu, że oni muszą zdobyć rysy. Oni sobie wejdą do chaty pod rysami i tam sobie kupią tą kofolę swoją ulubioną, jeszcze z dziećmi.
Bezalkoholowe
piwko i wtedy oni tak jakby czują ten relaks z samego tego, że oni są w górach, a nie mają takiego parcia, że jak już tam poszli, to oni muszą na te rysy wejść. A my mamy taki cel w sobie, że my musimy zdobyć szczyt i może nie po trupach, bo to brzydko brzmi w górach, ale robimy wszystko
za wszelką cenę.
Tak, bardzo ci dziękuję. To jest lepsze określenie na to, co się dzieje. Za wszelką cenę chcą zdobyć szczyt i mają taki cel w głowie, szczyt. Dla mnie tym celem jest droga, a nie sam szczyt. Czyli jeżeli ja nie zdobędę szczytu, bo 5 minut przed szczytem zacznie grzmieć, to dla mnie się nic nie dzieje. Chociaż oczywiście ja jestem troszkę inna, bo ja jestem non-stop w górach, więc może nie mam takich deficytów tych gór. A Słowacy właśnie są tacy, że oni w ogóle tam nawet nie muszą iść. Oni sobie podejdą na Przełęcz Waga, zobaczą sobie Ganek, Gerlach i dla nich to już jest bardzo fajnie. Zobaczą, o, dużo ludzi na rysach. Nie, to już tam nie będę szedł. Mimo iż szli 4 godziny na tę wagę i zostało im pół godzinki już na rysy.
Dlatego Polacy zdobywali Himalaje.
Możliwe, a nie Słowacy. Może coś w tym być, faktycznie. No i oni jeszcze mają taką cechę, że się cieszą. Oni się cieszą, na przykład ja ciągle widzę takie panie koło 50, idą tam, sapią, no upocone, ledwo żyją, idą ze swoimi mężami, dziećmi, jeszcze psami, słuchajcie, całe takie gromady, koleżankami. No i oni się bardzo cieszą, jak na przykład nie mają siły i się śmieją, o Boże, jak ja nie mam siły i radosne takie, i idą dalej i się śmieją same z siebie. A u nas to wygląda tak, że za chwilę, a mężowie gdzieś tam już są wyżej, już tę kofolkę sobie tam piją, one tam jeszcze sapią, idą i to tak wygląda, taka sielanka w sumie. A u nas w Polsce często jest tak, że ktoś pokrzykuje na kogoś, no chodź, że szybciej, chodź, że tutaj czemu tak się wleczesz, na dzieci się krzyczy, nie wiem czemu ludzie krzyczą na dzieci, te dzieci płaczą, no robią się jakieś takie dantejskie sceny, żony tam wygrażają, że więcej nigdy nie przyjdą już w te Tatry, że to jest okropnie, że co to w ogóle jest. jest i tak dalej, i tak dalej.
Czyli wracamy do kwestii dopasowania trasy do swojej.
Na pewno tak, ale często właśnie zauważam, przepraszam, że może jestem jakoś tendencyjna, bo może to w drugą stronę też działa, ale bardzo często mężowie ciągną żony lub panowie, kobiety, może chcą im w jakiś sposób zaimponować, no a te dziewczyny tam umierają tak na tym szlaku, trzęsą się, płaczą i w ogóle paznokciami wpijają w skały, bo się tak boją, nie wiedzą, gdzie nogę mają postawić, ale panowie dzielnie tam na te granaty je zabierają. No i rodzą się tam pewne dramaty. No, drodzy panowie, może takie przesłanie, że w ten sposób kobiecie nie zaimponujecie. No, zrazicie ją tak do Tatr, że ona więcej tam nie wróci. Nie wiem, co do waszej osoby, co się dalej stanie, ale tutaj jest to bardziej takie napięte i takie na siłę trochę, a tam ludzie się bawią górami i według mnie oni od dziecka już, oni jako małe dzieci już zaczynają chodzić w Tatry czy w inne góry. Słowacja w większości to góry, więc dla nich to też jest taki troszkę sport narodowy, ale bez ambicji takiej zdobywania szczytu.
I to jest chyba najważniejsze, że ta droga jest ważna.
Tak, ta droga, nie szczyt, a droga.
Słuchaj, to może nasze dzisiejsze spotkanie radiowe będzie okazją takim przesłaniem dla tych, którzy ambicjonalnie podchodzą do sprawy, bo być może, wiesz, jest taka magia pewnych miejsc, jak Zawrat, jak Świnica, jak Orla Perć, jak Rysy oczywiście, bo najwyższe, czy Granaty, która gdzieś może pokutuje w głowach tych zdobywców, w cudzysłowie. Więc może my dzisiaj cię zapytamy o takie szczyty mniej wymagające, ale z których też roztacza się fantastyczna panorama tatrzańska i nie trzeba wbijać paznokci w skałę, żeby je zdobyć. Twoje typy.
Tak, na pewno są takie szczyty i chociażby już, jeśli mówimy o Rysach, to tuż obok zaczynamy tak samo, tak naprawdę wycieczkę od strony słowackiej. Mamy Koprowy Wierch, który jest prześlicznym szczytem, łatwiejszym troszkę i jeżeli 100 osób idzie na Rysy, to na Koprowy idzie, no nie wiem, idzie 5 osób. Także taka jest mniej więcej skala liczebności turystów na tych szczytach. Z Rysów widać Koprowy Wierchy, więc z Koprowego widać i Rysy. I całe Tatry Wysokie i Zachodnie, no przepiękne też panoramy. Czy jest alternatywa dla Giewontu? Tak się zastanawiam, bo jednak no, ten Giewont taki jest, że widać go z miasta i każdy jednak marzy o tym, żeby na niego wejść. Piękna tak naprawdę bryła i śliczne miejsce, ale gdy jest tam 10 tysięcy ludzi, traci to troszkę swój urok i ja bym polecała, jeżeli państwo chcecie iść na Giewont, to po pierwsze nie w środku lata, w weekend i w piękny, słoneczny dzień o godzinie 9 zaczynając wycieczkę z Kuźnic, tylko polecałabym zacząć tę wycieczkę o wschodzie słońca, czyli 4:30 wychodzimy już na szlak i zdobywamy jeszcze we względnie małym ruchu turystycznym i wtedy jest to naprawdę przyjemne. Poza tym Tatry tuż po świcie, tak o poranku są przepiękne, też te mgły czasem są na polanach i zwierzynę można jeszcze zobaczyć. Więc może takiej alternatywy dla Giewontu bardzo nie ma, ale faktycznie jeżeli pójdziemy wcześniej rano, to będzie na pewno znacznie lepiej. Lub idźmy jesienią albo późną wiosną, to wtedy też już będzie zupełnie inaczej. No w maju na przykład Giewont jest pusty. Nie ma już śniegu, a szlaki są puste, także warto wtedy. Jest dużo szczytów po stronie słowackiej, szczególnie w Tatrach Zachodnich, na które praktycznie mało osób chodzi. Tak, no jest popularna Bystra, bo to jest najwyższy szczyt Tatr Zachodnich i tam jest może taki troszkę większy ruch turystyczny. U nas w Polsce tych Tatr Zachodnich mamy mało, więc może i one są zatłoczone, ale na przykład już nie skręcając na Starorobociański Wierch, a idąc w drugą stronę zachodnią, idźmy na Jarząbczy Wierch. Też przepiękny szczyt z takim samym praktycznie widokiem, no ale już rzadziej uczęszczany, bo jakoś tak wszystkich ciągnie na ten Starorobociański Wierch. Tu zaznaczam Starorobociański, bo wszyscy mówią Starobociański. Z jakimś starym bocianem to się im kojarzy, ale no nie, Stara Robota, także Starorobociański Wierch. Oczywiście jest on najwyższym szczytem Tatr Zachodnich naszych polskich i może dlatego tak ludzi tam ciągnie, ale tuż obok mamy piękny Jarząbczy i tuż obok niego jeszcze Jakubinę Słowacką, całkiem wysoką i myślę, że tam lepiej sobie skręcić. I mamy dużo takich szlaków, na przykład bardzo niewiele osób zna Otargańce. Przepiękna grań od strony słowackiej, z trudnościami troszeczkę już technicznymi, ale tam spotkać człowieka to naprawdę, no... tak samo jak i niedźwiedzia chyba jest szansa. Mhm. Także są takie miejsca w Tatrach na pewno i myślę, że trzeba by się nad nimi pochylić, poszukać ich. Coś, co nie jest aż tak właśnie popularne jak ten Giewont, Rysy, Krywań. Omijajmy, teraz jesteśmy w długim weekendzie, omijajmy Krywań w okolicach 15 sierpnia. To jest święto narodowe Słowaków, więc tam też się będzie działo.
My tak naprawdę w ostatnim czasie, ja wcześniej, Kuba troszkę później, nie tak dawno, wybraliśmy Magórę Spiską, z której też piękna panorama na Tatry Bielskie się rozpościera. Bachledowa Dolina. I też, pomimo tego, że wysokości nie są tak fantastyczne, można powiedzieć,
imponujące.
Czuliśmy się tam znakomicie. Szlaków,
ale widoki pieszych, imponujące.
Absolutnie. Szlaków rowerowych, cała masa i naprawdę nie trzeba zdobywać rysów.
Tak. A niższe partie gór?
Niższe partie gór, jeżeli chodzi o Tatry, bo oczywiście, tak jak wspomniałeś, tu Magóra Spiska, ja też polecam Magórę Orawską, też jest bardzo, bardzo ładna i pusta w sumie. Z niższych partii tutaj w Polsce... tak się zastanawiam, gdzie by tu was wpuścić. No uwaga, przestrzegam.
Ścieżka
nad reglami na przykład, to już jest, jeżeli sobie założymy taki challenge wręcz, że przejdziemy sobie ją całą w ciągu dnia, czy część zachodnią, czy część wschodnią, bo też możemy przewędrować z Kuźnicy do Morskiego Oka praktycznie, to jest kawałek wycieczki i to idziemy cały dzień. Także odwiedzając po drodze wszystkie te szczyty typu Gęsia Szyja czy Kopieniec Wielki. Myślę, że w polskich Tatrach, w tych niższych partiach wszędzie będą ludzie, poza Doliną Lejową. Dolina Lejowa jest mniej odwiedzana, bo ma taki mały szkopuł. Jak pada deszcz, jest po prostu błotnista i tam najlepiej iść, jak jest lekki mróz. To wtedy polecam Dolinę Lejową. Niestety mamy tam zwózkę drewna, no i ta droga troszeczkę tam jest poniszczona. Ale już znajdziecie dolinki reglowe dla tych, którzy nie chcą iść wyżej. Na przykład Dolina ku Dziurze. Taka śmieszna nazwa, ja wiem, dziura, ale jaskinia się nazywa, w ogóle po góralsku jaskinie to są dziury i się idzie do dziury, jak się idzie uprawiać speleologię, a ona jeszcze dodatkowo ma w suficie dziurę, więc dlatego jest dziura. I myślę, że warto ją odwiedzić, bo nie wszyscy wiedzą, że u wylotu jest na przykład chata zbójnika Wojtka Matei i że ten zbójnik właśnie gdzieś tam w tej dziurze być może swoje skarby chował. Także warto zobaczyć, gdzie on tam ganiał jako zbójnik i poznać też jego historię. To jest prosta wycieczka nawet dla dzieci i na końcu zakończona jaskinią. Także bardzo, bardzo fajne miejsce. Co do szczytów, ja myślę, że poszłabym w Tatry Słowackie. Ostatnio byliśmy na Babkach. Babki to też jest w Słowacji, Tatry. Niewiele osób w ogóle nawet słyszało o tym szczycie. Trudne podejście, bo dosyć strome i wybitne, ale faktycznie szlak rzadko odwiedzany. No i dalej za Babkami mamy Siwy Wierch. To jest już taki skraj zachodni Tatr Słowackich. Przy Siwym Wierchu, jeżeli pójdziemy z Przełęczy Huciańskiej, mamy przepiękne takie dolomitowe wręcz turnie białe, takie skałki. No widok jest niesamowity. Też są tam jakieś łańcuchy już, więc ja bym polecała taką wycieczkę sobie też zrobić. I myślę, że właśnie ten rejon zachodni, to są szczyty poniżej 2000 metrów. Ten skraj zachodni jest najrzadziej chyba już tak uczęszczany przez turystów, więc polecam wszystkim słuchaczom, żeby odwiedzili właśnie tamten kawałek Tatr.
Ja zdecydowanie niższe partie w takim razie. Zachęcała Maja Sindalska w programie Między Biegunami. Maju, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać kolejnych kilkunastu miesięcy na spotkanie z tobą w Radiu Kraków.
A my jeszcze wspomnimy też o przydatnej stronie facebookowej, którą prowadzisz, bo na tej stronie swojej społeczności informujesz i informujecie tak naprawdę z całą społecznością o aktualnych warunkach w górach. Możesz naszym słuchaczom przybliżyć, gdzie szukać tej grupy, jak się nazywa dokładnie i co tam się dzieje?
Tak, pewnie. Ja zapraszam serdecznie do korzystania ze strony. Zachęcam też do podsyłania informacji z gór i to nie tylko z Tatr, ale z całych gór Polski i Słowacji. No tak mniej więcej po sąsiedzku też udostępniam informacje. Strona się nazywa Aktualne Warunki w Górach, tak jak wspomniałeś. Można ją znaleźć i na Facebooku, i na Instagramie, i na www, czyli aktualnewarunki.pl. Tam jest też wygodna wyszukiwarka. Możecie sobie wpisać szczyt, na który idziecie i dowiedzieć się, co tam o nim wiadomo. Są to warunki podawane w miarę na bieżąco. Oczywiście też nie zawsze jest to tak, że to są z dzisiaj warunki, bo też turyści często po wycieczce dopiero jak już ożyją po tym przejściu, to dopiero następnego dnia czy dwa dni później. Ja też nie zawsze jestem dostępna tak na bieżąco, bo często też siedzę w górach po prostu. To wrzucam.
Nie wszędzie jest
zasięg. Na szczęście tak. Na rysach na przykład jest to bardzo wybiórcze, gdzie jest zasięg, ale ja już doskonale wiem, gdzie jest i tam się wtedy łączę. Więc zachęcam wszystkich do udziału w tym projekcie, do przysyłania warunków, do obserwowania warunków, do zadawania pytań, chociaż może raczej w grupie naszej dyskusyjnej, tam jest podpięta grupa pod tę stronę na Facebooku, niż może bezpośrednio do mnie, bo ja no niestety czasowo nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale korzystajcie, pytajcie, kto pytanie błądzi. Na grupie jest zakazany hejt, także można pytać o wszystko i tutaj nie ma głupich pytań.
My też zakazujemy hejtu na szlakach.
Zdecydowanie.
Przyłączam się.
Maja Sindalska, a ja tylko przypomnę, że wszystkie programy znajdą Państwo na stronach internetowych radia, ale także na Spotify'u, więc
podcasty.radiokraków.pl oraz Spotify znajdziecie Państwo nas po prostu między biegunami wpisując w wyszukiwarce.
Maja Sindalska, dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję.
Między biegunami.